czego żyje Cosa Nostra w Stanach Zjednoczonych? Bo wspomnieliśmy już w naszej rozmowie, że to na początku ze względu na prohibicję był to alkohol, ale też od razu do głowy nam przychodzi taki obrazek między innymi współpracy z kartelami narkotykowymi z Ameryki Południowej i na pewno te narkotyki też się pojawiły w zasięgu Cosa Nostra w Stanach Zjednoczonych. No i później będziemy też, pani Kamilo, opowiadali o tym, czym teraz zajmuje się mafia, bo można powiedzieć, że prohibicja to był taki pierwszy moment, kiedy mafia zaczęła się bogacić, no a później, gdy już ten alkohol był dostępny, no to pewnie szukała sobie jakiegoś innego źródełka pieniędzy.
Oczywiście należy mieć na uwadze, że to było dwudziestolecie międzywojenne, tak? Więc skończyła się prohibicja, mafia zawsze poszukuje czegoś nowego, więc były to nocne kluby, były to gry hazardowe, były to potrosze, środki psychoaktywne, prostytucja, ale też nie bardzo, ponieważ zgodnie z kodeksem mafioza i narkotyki, i prostytucja to nie jest coś, co przystoi mafiozowi, żeby się tym zajmował, bo jednak wyznają taki tradycyjny model życia, więc zaczęli wchodzić w interesy związane z budownictwem, ze związkami zawodowymi i dochodzimy do tego, że zaczyna się okres II wojny światowej. Wtedy, szanowni państwo, Majer Leński już przebywał w zakładzie karnym, ale mafia potrafiła sobie z tym poradzić, ponieważ odpowiednie środki przekazywała na to, żeby Lucky Luciano mógł swobodnie w miarę dowodzić zorganizowaną przestępczością zza krat. Dochodzimy do takiego momentu, kiedy trzeba było bronić się przed sabotażem. Sabotażem, bo wyobraźcie sobie państwo, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, to pojawili się sabotażyści, tak? Sabotażyści wysłani przez nazistowskie Niemcy i dochodzimy do takiego momentu, kiedy jeden z wielkich statków remontowanych w stoczni w Nowym Jorku uległ podpaleniu. Trudno było przeciwdziałać sabotażystom. W związku z tym jeden z agentów FBI w porozumieniu z żołnierzami z marynarki wojennej doszedł do wniosku, że nic tak dobrze im nie zrobi i nie podziała skutecznie, jak współpraca ze zorganizowaną przestępczością. Nie mieli innego pomysłu i tak naprawdę nie mieli innego wyjścia, jak tylko skontaktować się z Luckym Luciano, który stwierdził, że okej, on im pomoże, ale coś za coś. Ceną tego dealu była jego wolność, bo na tym się oczywiście nie skończyło. To podpalenie Normandii było jedne, jedyne i ja się skłaniam ku temu tak naprawdę w swoich przemyśleniach, czy to był faktycznie akt sabotażu, czy to miało tak naprawdę podpalenie Normandii skłonić tylko stronę rządową do tego, żeby wpadła w popłoch, bo przecież sobie nie poradzi tak naprawdę. Nie ma możliwości, żeby postawić, nie wiem, żołnierzy czy policjantów przy nabrzeżu i patrzeć wszystkim na ręce, żeby Lucky Luciano opuścił zakład karny. Więc tu bym się nie skłaniała, czy to był tylko akt sabotażu, czy to było celowe działanie, żeby uwolnić Lucky Luciano. Ponieważ on, Lucky Luciano został skazany w 1937 roku na mniej więcej 50 lat więzienia, więc no tak, ta odsiadka byłaby długa. Myślę, że to byłoby dla niego dożywocie, więc trzeba go było jakoś uwolnić. Pomysłów na różne takie sprawy mafii naprawdę nie brakowało. To są szalenie kreatywna organizacja. I szanowni państwo, Luckiego Luciano udało się wypuścić. Luciano został przeniesiony do zakładu karnego, coś w rodzaju takiego obecnego półotwartego, a w 1946 roku, już po wojnie, Lucky Luciano został po prostu uniewinniony, ale w międzyczasie trzeba było wojskom alianckim pomóc zdobyć Sycylię. I cóż się okazuje? Mafia była również w tym aspekcie nieodzowna, bo można powiedzieć, że Sycylię zdobyto bez jednego wystrzału. Okazuje się, że struktury mafii tak skutecznie działały na Sycylii, że przygotowały lądowanie aliantów na Sycylii naprawdę fantastycznie, skutecznie, bez jednego wystrzału, wszyscy się poddali i Sycylia została tym sposobem zdobyta.
Pani Kamilo, chce pani powiedzieć w takim razie, że ta Cosa Nostra w Stanach Zjednoczonych nie odcięła się od tych swoich sycylijskich korzeni i dzięki temu ta współpraca była właśnie możliwa w tym wypadku?
Ale rzeczywiście, oni się, to są bardzo rodzinni ludzie, pielęgnujący tradycje i oni tak naprawdę mimo wyjazdu tam i życia w Stanach Zjednoczonych w głębi duszy pozostali Sycylijczykami. Sycylijczykami, którzy mają bardzo specyficzny charakter, bardzo pielęgnują tradycje, wspominają czasy życia na Sycylii i oni nigdy się od tego nie odcinali.